przyszła psycholożka i terapeutka, autorka Kąpieli Leśnych, fanka lasu, człowiek lasu, pseudonim Zuba i oczywiście dobra przodkini, działaczka Fundacji Las na Zawsze, Dominika Zub, jest moją gościnią. Czego zabrakło w tym intro?
Tańca.
Tańczysz.
Ruszam się, no.
Tak. Super, po lesie też.
Też.
Fajnie, no to przejdźmy w takim razie do drugiej osoby, bo dzisiaj wyjątkowo mamy w ramach odcinku Dobry Przodek po raz pierwszy dwóch gości, z czego się bardzo cieszę. Zatem w żołnierskim skrócie włóczęga, obieży świat, również fan lasu i człowiek lasu, zapalony aktywista, społecznik, działacz Fundacji Las na Zawsze, Krzemyk, czyli Paweł Krzemiński, oraz Dobry Przodek jest moim gościem. Paweł, czego zabrakło w tym intro?
Jestem tatą trzech synów.
Wow. Jak mają na imię?
Jędrzej, Jerzy i Jan.
Jędrzej i Jerzy. Trzy razy J.
Tak jest.
Gratulacje.
Ławka futbolowa już jest obok.
Gratulacje. Dziękuję Wam za przyjęcie zaproszenia. Będziemy mówić o tym, jak ważne są lasy z perspektywy naszego środowiska, naszej planety, ale też relacji lasu z człowiekiem. Będziemy mówić o problemie wylesiania lasów. Będziemy mówić o tym, co daje nam las, jakie korzyści i dlaczego powinniśmy chronić lasy po to, żeby przetrwać oraz mieć lepsze zdrowie i lepszą odporność. Opowiemy też oczywiście, jak sadzić lasy, dlaczego warto sadzić lasy, w jaki sposób to robić i jak działa Fundacja Las na Zawsze. I raz na zawsze ten temat rozbijemy na łopatki. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj moimi gośćmi. Ja nazywam się Filip Dębowski, jestem twórcą ruchu i społeczności Dobry Przodek. Zapraszam wszystkie przodkinie i wszystkich przodków do wysłuchania tego odcinka, bo wierzę, że przyszłość możemy jeszcze naprawić. Zaczniemy od krótkiej podróży do Chin, ponieważ chińskie przysłowie mówi, że najlepszy moment na posadzenie drzewa był 20 lat temu, a drugi najlepszy jest dzisiaj. Jak to rozumiecie? Dlaczego tak jest?
Jezu, jakie podchwytliwe pytanie.
Podchwytliwe. Na początku wrzuciłem bombę.
Sam myślę, że ten najlepszy moment był 20 lat temu, bo to drzewo już by było fajnym drzewem, po prostu. A druga część, czyli jest dzisiaj, bo nie ma na co czekać. No, trzeba to zrobić już, żeby, bo to drzewo długo, długo rośnie. Więc tak to interpretuję. Fajnie było to zrobić kiedyś, nie zrobiłeś kiedyś, zrób to teraz.
A dlaczego teraz musimy sadzić lasy? Dlaczego warto sadzić lasy? Dlaczego musimy sadzić lasy? Kolejne podchwytliwe pytanie.
Myślę, że każdy ma swoją odpowiedź. To nie chcę teraz bombardować takimi oczywistościami: kryzys klimatyczny, tlen, woda. Każdy musi dać swoją odpowiedź. Te odpowiedzi ogólne to jest to, że lasy są nam potrzebne, żebyśmy przeżyli. Przeżyli jako ludzie. Lasy stabilizują klimat. Generalnie, na świecie, no globalnie, na całej Ziemi. I powodują, że możemy tu mieszkać. Wytniemy lasy, wyginiemy. Po prostu.
A możecie dla tych słuchaczy, którzy chcą jakby zrozumieć, dlaczego te lasy są nam niezbędne do przeżycia, trochę jednak wytłumaczyć, w jaki sposób one oddziałują na człowieka?
Okej, konkrety. Dobra. Na człowieka czy na planetę? Bo to są dwie różne...
To może obie. No, zacznijmy od planety, bo mówiliśmy o tych zmianach.
Chcesz powiedzieć o planecie, a powiem o człowieku?
Dobra, taki będzie podział. To zanim humanistyczny, fizyczny.
To jesteś tak, Dominika, że bardziej humanistycznie, a Paweł...
Nie, no go mam. Teraz wymyślamy taki podział.
Takie archetypy. Podoba mi się. To ja będę w roli dzisiaj kawalarza. Super, to zanim zaczniecie, jeszcze tylko powiem, wrzesień 2014 roku Barack Obama powiedział: jesteśmy pierwszym pokoleniem, które odczuje skutki zmian klimatu i ostatnim, które może coś z tym zrobić. Więc to może też w kontekście lasów i zmian klimatu Was dodatkowo zainspiruje, ale już oddaję Wam głos.
Myślę, że Barack Obama powiedział prawdę. Mm. Dokładnie tak. My już to odczuwamy. Jeżeli my czegoś z tym nie zrobimy, no to planeta nas strzepnie. Nas zrzuci. Planeta Ziemia przeżyje nas. Po prostu wyeliminuje człowieka jako gatunek, który okazał się pomyłką. Tak jak zrobiła to z dinozaurami czy innymi zwierzętami. Chciałeś rozmawiać o tym, jak lasy wpływają na klimat. Na wiele sposobów. Ten najbardziej oczywisty, ten, o którym wszyscy mówią, to, że lasy magazynują dwutlenek węgla. Magazynują dwutlenek węgla, którego mamy bardzo dużo w atmosferze i coraz więcej. Każdego roku bijemy rekordy jego ilości, a dwutlenek węgla zgromadzony w atmosferze powoduje efekt cieplarniany, podgrzewanie się planety. I technicznie dochodzimy do takiego progu, gdzie zostaną uruchomione różne procesy, które spowodują, że będzie trudno wrócić. Lasy, drzewa, to są takie beczki na dwutlenek węgla. Mhm. Drzewo rosnąc pochłania tlen, pochłania wodę i zamienia to w swoje ciało, w drewno. Około 50% jego masy to jest drewno, czyli węgiel. Węgiel, który został wciągnięty z atmosfery.
Jasne, a czy karczując bądź wypalając lasy, ten węgiel jest oddawany z powrotem do atmosfery?
Oczywiście, znaczy to jest tak, że drzewo jest takim pochłaniaczem dwutlenku węgla i dopóki drzewo jest, rośnie, to tkwi w ziemi, to jest magazynem. Mhm. Czyli generalnie lasy są magazynami dwutlenku węgla. Oczywiście ten proces jest dużo bardziej skomplikowany, bo nie tylko drzewa akumulują dwutlenek węgla, ale także ściółka leśna, gleba to akumuluje ten węgiel. Natomiast drzewo, gdy już przewróci się, to zaczyna butwieć i oddaje ten dwutlenek węgla. Częściowo do atmosfery, częściowo do ziemi. Mhm. Dużo gorzej jest, gdy my te drzewa wycinamy, a już nie daj Boże, kiedy my po prostu palimy lasy. No bo ten dwutlenek węgla natychmiast jest wyeksportowany.
Czyli nie dość, że tracimy część płuc, to jeszcze dodatkowo uwalniamy olbrzymie rezerwy węgla zgromadzone.
Tak, po prostu wysyłamy ten węgiel do atmosfery, który był tam zgromadzony. Mhm. I to może będzie jakiś wątek i jeszcze rozmowy, ale znaczna część, około 15% drewna, które jest pozyskiwane w Polsce, co roku ląduje w piecu natychmiast. W ciągu 5 lat 50% tego drewna ląduje w piecu, czyli ten węgiel, który zgromadziliśmy, który zabezpieczyliśmy, on ulatuje z powrotem do atmosfery. Mhm.
A my jednocześnie wylesiamy świat zdecydowanie za szybko, prawda, w stosunku do tego, w jakim tempie moglibyśmy to robić i w zły sposób, o tym też dzisiaj powiemy. Dominika, dodasz jeszcze inne aspekty związane z wpływem drzew, lasów na świat, na klimat?
Jeśli chodzi o poziom wód, to jest też istotna kwestia, bo lasy w dużym stopniu regulują to, jak woda jest retencjowana, jak jest magazynowana i dzięki temu po prostu jest dużo więcej równowagi w tym środowisku wodnym. Czy to w Polsce, czy to na świecie, możemy to obserwować wtedy, kiedy w to ingerujemy. Oprócz tego lasy są takimi ośrodkami bioróżnorodności, czyli to są miejsca, gdzie mieszkają zwierzęta, gdzie mieszkają owady, gdzie mieszka mnóstwo gatunków mikroorganizmów. I wycinając las, pozbawiamy te organizmy środowiska do życia.
Tak, jeszcze taką daną ostatnio pozyskałem. Około 200 milionów ludzi na świecie deklaruje, że las jest ich domem zamieszkania, a 1,5 miliarda deklaruje, że żyje dzięki terenom leśnym, czyli no żyje z nimi w symbiozie.
No właśnie, prawda? To myślę, że płynnie możemy przejść do tego, że człowiek też jest jednym z organizmów, który może czuć, że las jest jego domem. I coś, co jest dla mnie ciekawe i bardzo charakterystyczne, to jak się zaczęła pandemia i przeszliśmy przez ten etap, kiedy były zamknięte sklepy i galerie, to niedziele w lasach warszawskich wyglądały tak, jakby wszystkie osoby, które zazwyczaj korzystały z tych otwartych sklepów czy restauracji, po prostu nie miały gdzie się podzieć i wybrały las jako miejsce, gdzie gdzie mogą wrócić de facto, nie? I zaznać trochę relaksu i takiej po prostu dobroczynnego wpływu tego tak. środowiska.
Zauważmy, że jeżeli pracujemy na przykład na home office, tak, przez cały dzień, to bardzo często instynktownie czujemy, spacer w lesie by mi pomógł, prawda? Mm-hmm. I mamy, kurde, rację. Bo to jest zakorzenione w naszej ewolucji, w naszych genach.
Jest sporo badań, które pokazują, że nawet jeżeli powiesimy na ścianie w biurze zdjęcie lasu, to już zmniejsza się poziom stresu, zmniejsza się poziom lęku. Także tym bardziej, jak rzeczywiście fizycznie doświadczamy tego środowiska, to jest tak, że las przede wszystkim reguluje nasz system, obniża ciśnienie, reguluje oddech, reguluje pracę serca, dotlenia nas i mówi się też, że 40 minut spaceru może wzmocnić odporność nawet o tydzień, mhm. znaczy nawet na tydzień, czyli ilość komórek tych, które walczą z różnymi wirusami, bakteriami w naszym organizmie po prostu wzrasta na tyle, że no, naturalnie się uodparniamy, naturalnie się wzmacniamy dzięki temu, że kąpiemy się w lesie.
Czyli generalnie musimy przebywać w lesie, żeby żyć i mieć te lasy, żeby żyć.
Musimy mieć lasy, żeby żyć, to na pewno. Mm-hmm. Czy musimy przebywać w lesie, żeby być zdrowszym?
Tak. Na pewno. Mm-hmm.
Ja myślę, że to jest tak, że jedna rzecz to nasze połączenie z lasem, które ja nie tylko wierzę, ale po prostu ja wiem, że ono istnieje. Każdy z nas jest połączony z lasem. Każdy z nas gdzieś genetycznie kiedyś zszedł z drzewa. Ten las był naszym domem, naszym mieszkaniem i my to w genach pamiętamy i dlatego my się dobrze w lesie czujemy. Dlaczego my się otaczamy drewnem, a nie betonem tak chętnie? Bo ta energia, która jest w tym drewnie, zgromadzona w tym lesie, do nas przemawia. Lasów potrzebujemy po to, żeby żyć w pojęciu gatunek, żeby przeżyć. Natomiast my, każda osoba powinna chodzić do lasu, spotykać się z drzewami, być w otoczeniu zielonym, żeby być zdrowym. My mamy to w naszym DNA. My jako gatunek kiedyś mieszkaliśmy w lesie i ten las jest w naszym organizmie. To połączenie jest. My możemy teraz jemu zaprzeczać, obudowywać się plastikiem, betonem, ale to nas będzie wołało. Dlatego my lubimy drewno. Bo to jest jakiś sygnał naszego połączenia. I to jest teraz takie szuru, buru, energia, nie wiadomo o czym tu jakiś nawiedzony człowiek mówi. Okej, ja to biorę na klatę, ale jednocześnie jest dużo takich konkretnych medycznych badań, które mówią, że las oddziałuje na nas, na nasz organizm. W jaki sposób? Bo wszystko to kiedyś w nas zostało.
Ja w to wierzę.
I to Dominika tak. mówiła właśnie o tych wszystkich historiach związanych ze stresem, z ciśnieniem, z hormonami i stresu, i szczęścia, z jonizacją, z kolorem zielonym, to wszystko na nas oddziałuje biologicznie. Tak, to jest zbadane.
Są fakty naukowe, prawda? Spacer po lesie wpływa na poziom kortyzolu i to jest fakt. Mhm. Tak samo patrzenie na kolor zielony bardziej uspokaja i odpoczywamy w stosunku do innych kolorów, ponieważ genetycznie, ewolucyjnie patrzyliśmy przede wszystkim na kolor zielony, bo żyliśmy w lasach, tak? Czy na łąkach. I to jest genialne to, co mówisz. Dlaczego intuicyjnie odpoczywamy w chatce drewnianej w górach, w lesie, tak? Lepiej śpimy niż w tym szkle i betonie przysłowiowym, bo ten las nas woła. I tutaj amen. Natomiast powiedzcie może coś więcej o tej relacji człowieka z lasem, bo ona jest wielowątkowa, jest nieoczywista. I słowo relacja tutaj użyłem celowo, bo jest to coś mocnego. Zacznę może od krótkiego przykładu. 2005 rok. Japończycy opisują jednym słowem temat kąpieli leśnych. Ty wiem, Dominika, znasz to słowo po japońsku, więc zaraz je przytoczysz. I to jedno słowo opisuje uzdrawiający wpływ lasu i natury na człowieka. Dlaczego o tym jest istotne? Jak to się ma do relacji człowieka z lasem?
Shinrin-yoku, to jest ten termin. I on dosłownie oznacza też kąpiel leśną. I myślę, że kąpiel leśna to jest coś, co Japończykom udało się nazwać i rzeczywiście jakoś sprawnie, sprytnie zdefiniować. Ale myślę, że to jest coś, co robimy intuicyjnie. Tak jak już o tym powiedzieliśmy. Idziemy do lasu, bo lepiej tam wypoczywamy niż w innym środowisku, niż na przykład na Marszałkowskiej, nie? Więc przede wszystkim kąpiel leśna to jest takie pełne spotkanie z tym środowiskiem, z tym miejscem. doświadczenie go przez wszystkie zmysły, czyli nie tylko wzrok, nie tylko słuch, ale też shirin-yoku, czyli ta praktyka zaprasza do tego, żeby i dotknąć liści, i dotknąć mchu, i dotknąć kory, żeby też podążyć za zapachami, które się pojawiają w lesie, żeby te wszystkie zmysły aktywować, żeby naprawdę w pełni doświadczyć tego, czym może być las dla mnie, czym może być to spotkanie. I jak zaczynamy kąpiel leśną po krótkim wprowadzeniu, najczęściej pojawia się takie zaproszenie do tego, żeby wybrać sobie jeden zmysł i za nim podążać i żeby iść bardzo powoli. I myślę, że to też jest bardzo charakterystyczne, że las pozwala trochę zwolnić, w ogóle zwolnić tempo. I ta relacja z lasem wtedy staje się też relacją z samym sobą. To znaczy po prostu takim momentem, kiedy ja spaceruję, idę powoli, nie spieszę się, bo nie mam jednego konkretnego celu, tylko odpowiadam na zaproszenia i po prostu idę i rozmawiam. To mnie interesuje, to mnie nie interesuje, dziękuję, to widzę, to mnie porusza jakoś. Nie?
Obserwuję liście, które się układają we fraktale,
tak,
pomiędzy którymi jest słońce, no to jest świetne. Poza tym też kolejne naukowe badanie dowodzi, że dźwięki, cisza natury, tak zwana w cudzysłowie cisza, bo to oczywiście nie jest kompletna cisza, tylko gdzieś tam śpiew ptaków, szum liści, też kojąco wpływa na nasz umysł i też wpływa na poziom kortyzolu, więc obniża stres i napięcie, jasne, więc to też jest, myślę, że bardzo istotne. Ale genialne jest to, co powiedziałaś o kąpielach leśnych. To co jeszcze? Leśnicy, mogę tak na was mówić? Leśnicy? Fani lasu?
Nie, leśnicy nie.
Ludzie lasu?
O, lepiej.
Ludzie lasu?
Lepiej. Tak. To drodzy ludzie lasu, co jeszcze w tej relacji człowieka z lasem jest istotne? Poza kąpielami leśnymi.
To ja myślę, że gdy jesteśmy w lesie, to raczej sobie tego nie uświadamiamy, to zaczynamy czuć, że jesteśmy fragmentem całego systemu. Las to jest ekosystem, to nie są tylko drzewa. Każda myśli, las to drzewa i bang, załatwione. Nie, las to jest dużo więcej niż te drzewa. One są niezbędne, żeby był las, ale tam jest mnóstwo innych organizmów i roślin. Które są w pewnej równowadze. Chwiejne, która cały czas się zmienia, ale jedne są potrzebne drugim. I my, idąc do lasu, idąc na spacer po lesie, nawet jak tego sobie nie uświadomimy, to poczujemy, że jesteśmy częścią tego systemu, a nie jesteśmy przecinakiem, który wie wszystko najlepiej i dostał ziemię we władanie. Więc tak. Myślę, że to jest mega rzecz, która się dzieje w kategoriach relacji człowiek z lasem.
Jasne. To ja może podsumuję. Mamy relację człowiek-las, którą właśnie omówiliśmy. Mamy też relację lasów z planetą i jakby kluczowość przetrwania lasów dla naszego przetrwania. I tutaj
ja
jeszcze
chcę się wbić, bo mam wrażenie, że ten wątek lasy dla planety trochę przeskoczyliśmy szybciej.
Tak, i właśnie chciałem jeszcze tutaj to wzmocnić, bo zanotowałem sobie, że las, jakby wycinka lasów też wpływa na większą ilość gazów cieplarnianych w atmosferze, tak? Ponieważ te gazy utrzymują się w niej, czy krążą w sposób bardziej swobodny, jeżeli tego lasu nie ma. Mamy też więcej zanieczyszczeń, które mogą prowadzić do poważnych chorób i śmierci, no bo zanieczyszczenia przemysłowe też są filtrowane przez lasy. Może to wszystko zaowocować kwaśnymi deszczami, ponieważ zaburzony jest cykl, jak sami zauważyliście, krążenia wody na świecie, a zaburzony cykl wody będzie z jednej strony oznaczał suszę, a z drugiej strony powodzie. Więc albo tej wody będzie drastycznie mało, albo drastycznie dużo w konkretnych miejscach. I to całe zaburzenie równowagi może prowadzić do wyginięcia gatunku ludzkiego. Wiadomo, że człowiek, istota sprytna, pewnie się wybroni różnymi technologiami. Pytanie, na jak długo? I sobie myślę, że to całe wylesianie tego świata wynika między innymi oczywiście z konsumpcjonizmu, który urósł do rozmiarów hiperbolicznych i powoli go nie możemy już zatrzymać. Jest trochę za późno, jak niektórzy ekologowie twierdzą, i teraz trzeba będzie szukać alternatyw. jeżeli czegoś nie zrobimy natychmiast. I może omówmy tak krótko, co dzieje się z tymi lasami na świecie, tak? Bo tworzone są monokultury palm olejowych zamiast takiej zróżnicowanej bioróżnorodności. A przecież właśnie różnorodny las to jest dostawca leków, cienia, miejsce do przeżywania różnych gatunków ptaków i innych zwierząt. Jest to też dużo bardziej wydajny system, jeżeli chodzi o płuca, prawda? Naszej planety pod kątem przemiany węgla w tlen, nie? Więc.
Ja jeszcze muszę. Tak mi się wydaje, że warto, żeby ci, co nas słuchają, jakby poukładali sobie troszkę tę historię, co las robi dla planety. Tak?
Bo
dotknęliśmy tego dwutlenku węgla, o tym wiedzą wszyscy. Też jest prawda taka, że jeżeli ten las urosło drzewo, osiągnęło swój wiek dojrzały, to ono coraz mniej akumuluje tego dwutlenku węgla, ale go zatrzymuje. Dopóki go nie zetniemy, to on tam, to jest to miejsce bezpieczne, w którym ten dwutlenek węgla się znajduje. Powietrze, tlen. Oczywiście drzewa produkują tlen, to znaczy w procesie pozyskiwania węgla wciągają dwutlenek węgla, zatrzymują węgiel w sobie, wydalają tlen. Mhm. Ale znowuż w wieku drzewa to różnie wygląda. Malutkie drzewa pobierają więcej tlenu niż produkują. Duże drzewa produkują ogromne ilości tlenu, a potem ten proces znowu się zatrzymuje i w skali lasu to mniej więcej wychodzi na zero, ale na zero bardzo nam potrzebne. No to jest ważne. Większość tlenu na świecie to produkują glony. Tak, to produkują oceany. Natomiast to, co produkują lasy, jest nam potrzebne, żebyśmy mogli funkcjonować. Woda. Myślę, że to odczujemy pierwsi. Tak? Brak wody przyjdzie do nas pierwszy, bo ja chciałbym, żeby tak nie było, ale już to lato będzie podobno bardzo ciepłe. Lasy powodują, że ta woda, która spada z nieba, zostaje u nas, a nie spływa natychmiast do rzek. I to jest taka podstawowa funkcja lasu, czyli zatrzymywanie wody w tym miejscu. Ale lasy też robią jeszcze jedną bajkę, o której już nie wszyscy sobie zdają sprawę. Gdyby nie było lasów, to w głębi kontynentów, typu 200-300 km w głąb, nie byłoby życia. Mhm. Dlatego, że lasy transportują wilgoć z nadoceanów w głąb lądu. I dopiero powstanie lasów dawno, dawno, dawno temu spowodowało, że to życie mogło się pojawić dalej w głębi kontynentów, a nie tylko przy brzegu. Bo lasy drzewa wytwarzają parę wodną i zaciągają tą parę wodną z nadoceanów dalej w głąb kontynentów. To powstały takie rzeki wody, które idą górą. I to jest nam potrzebne. Tak? Mieliśmy dwutlenek węgla, mieliśmy tlen, mieliśmy wodę. Teraz te wszystkie historie z zanieczyszczeniami, z trzymaniem ziemi, bo lasy trzymają ziemię, żeby nie erodowała. Te wszystkie akcje pod tytułem wycinamy las, żeby powstało pole, mija 20 lat i ta ziemia się staje jałowa. Wtedy znowu trzeba wycinać następny kawałek lasu. Więc lasy spełniają ogromną funkcję, która służy temu, żebyśmy po prostu mieli miejsce pod nogami, żebyśmy mogli funkcjonować. To, co powiedziałeś o bioróżnorodności. Ja sobie to przekładam w ten sposób, że ta bioróżnorodność jest potrzebna po to, żeby nasze życie nie było jałowe. Bo jałowe, otoczenie jałowe oznacza, że my będziemy podatni natychmiast na wiele chorób. Najlepszym przykładem jest Ameryka, gdzie częściej używa się środków dezynfekcji niż mydła. I tam alergie są ogromnym problemem.
Ponieważ niszczymy nasz płaszcz bakteryjny.
Ponieważ my, właśnie ta cała bioróżnorodność jest potrzebna po to, żebyśmy my mogli żyć zdrowo. I znowuż, las to jest ogromna, ogromna bioróżnorodność, której nie spotykamy nigdzie indziej. I dlatego nam jest potrzebny.
Bardzo mi się podoba Twoja zdolność do zapamiętania wątków w ciągu logicznym. Super to było. Dzięki za to podsumowanie, bo faktycznie wyłożyłeś na tacy te role lasów. Powiedzcie jeszcze krótko o tych zanieczyszczeniach, bo ja wspomniałem o tym wpływie dobroczynnym lasów na minimalizowanie czy tam zmniejszanie ilości zanieczyszczeń. Brak lasów może powodować kiedyś w przyszłości kwaśne deszcze. Dlaczego, nie?
Nie wiem, jak jest z kwaśnymi deszczami. Natomiast generalnie drzewa mają zdolność wchłaniania przez liście powietrza i też te powietrza, które jest zanieczyszczone. I nawet potrafią do 70% wyłapać tego, tych różnych rzeczy, które się unoszą w powietrzu, czy też w ziemi, bo też potrafią wyciągać z ziemi te metale, na przykład metale ciężkie, i zatrzymywać je w sobie, żebyśmy mieli zdrowe miejsce. Lasy na przykład, tylko znowuż, to już jest pojęcie lasy czy drzewa, bo to jest wszystko razem, ale problem hałasu dotyczy głównie miast. Jak wycinamy drzewa, będziemy mieli większy hałas. Lubimy wtedy się obudować tymi betonowymi czy szklanymi ścianami przy autostradzie, zamiast posadzić tam drzewa, które by tak samo chroniły nas przed hałasem, a jeszcze spełniały wiele innych funkcji. No, to wszystko jest razem.
Ja mam taką głowę pełną pomysłów na kolejne wątki rozmowy, bo na przykład miejskie sadzenie lasów jest kolejnym wielkim kontenerem myślowym i super. Dlatego cieszę się, że zrobimy też webinar jako dalszy ciąg tej rozmowy, spotkanie takie już bardziej, gdzie wy, słuchacze podcastu Dobry Przodek, będziecie mogli też zadawać pytania. Ale to w lipcu bądź w sierpniu, termin jeszcze ustalamy i na pewno damy wam znać. Natomiast chciałbym teraz przejść właśnie do tego tematu niszczenia lasów na świecie, prawda? Bo znamy takie oczywiste przykłady, jak wcześniej wspomniane monokultury palm olejowych zamiast różnorodnych lasów. Wiemy, że lasy na Borneo zostały wycięte przez człowieka o połowę, co na przykład sprawiło zagrożenie wyginięcia dla szympansów i są dla orangutanów, przepraszam, więc są tego typu przykłady. No i pytanie, dlaczego tak mocno eksploatujemy te lasy i co się w tym momencie dzieje na świecie, jeżeli chodzi o wylesianie?
Dlaczego? Myślę, że dlatego, że jesteśmy chciwi. Jesteśmy zachłanni, musimy mieć więcej.
Tak.
Lepszy samochód, 6 torebek, 8 par spodni. I to powoduje, że...
Konsumpcjonizm.
Tak. I to powoduje, że jak chcemy mieć więcej, no to musimy więcej produkować, czyli zabierać ziemi część tego, co było do tej pory nieużywane, żeby móc więcej wyprodukować, taniej wyprodukować, więcej dostarczyć dżinsów, czy nie wiem, wież hi-fi. Natomiast jeszcze właśnie, jak jesteśmy przy konsumpcjonizmie i przy lasach, ja myślę, że też fair i tak uczciwie jest powiedzieć, że sadzenie lasów nas nie uratuje. Jeżeli my nie zmienimy swego sposobu życia, to możemy posadzić wszystko, całą ziemię zasadzić lasem, a i tak będziemy musieli go zaraz wyciąć, bo będziemy potrzebowali więcej i każda zmiana musi zacząć się od nas. Mniej używać po raz drugi, recyklingować, zamiast brać nowe i wyrzucać.
To podajmy konkretne przykłady, bo na przykład mało osób sobie zdaje sprawę, że produkcja plastiku jest związana z lasami, ponieważ plastik powstaje dzięki ropie naftowej, a czasami, żeby do niej dotrzeć, wycina się lasy. W zasadzie bardzo ciężko, często. To samo tyczy się niektórych dóbr, takich jak czekolada, czy właśnie większość naszej żywności, gdzie olej palmowy w bardzo wielu produktach jest też pozyskiwany dzięki farmom palm olejowych, które powstają w miejscu lasów, nie? Więc może właśnie wytłumaczmy, dlaczego ten drugi obieg, to drugie życie produktów, ten mniejszy konsumpcjonizm będzie prowadził do lepszego stanu naszej planety.
Kiedyś na przykład Polskę pokrywały lasy prawie w całości. No ale im więcej ludzi było, tym musieliśmy wycinać te lasy, żeby mieć co jeść. Tak? I to jest fair. Musieliśmy coś jeść. Ale teraz przeszliśmy w pewnym momencie z poziomu chcemy przeżyć na poziom chcemy więcej. Chcemy mieć, jak mówiłem, 6 par torebek czy 8 par spodni. I to powoduje, że wycinamy coraz więcej.
Jakoś masz myśl Dominika.
Ja myślę, że to jest w ogóle kwestia świadomości. Bo jak nie jesteśmy świadomi tego, że można inaczej funkcjonować, to trochę nie mamy narzędzi. I wydaje nam się, że musimy kupić, że musimy wziąć siatkę na marchewki ze sklepu, że musimy, nie wiem, kupować drewno. Jest dużo alternatyw. Jest sporo alternatyw i tak naprawdę dobrze by było dążyć do tego, że jesteśmy świadomi tego, które produkty mają olej palmowy i nie wybierając ich, po prostu nie wspieramy tego, że że te drzewa są tam sadzone, później wycinane, tak? Oprócz tego ostatnio słyszałam o czymś bardzo ciekawym, czyli o ogławianiu drzew w ogóle. Można by było posadzić, załóżmy, 4 drzewa w swoim, na swojej ziemi, które są przeznaczone do tego, że dzięki nim mamy opał, mamy drewno na opał. I raz na kilka lat w okresie zimowym ścina się to drzewo w konkretny sposób, taki, żeby ono później mogło na wiosnę wypuścić młode pędy i mamy drewno na ileś czasu, nie? Jakby ze swoich zasobów, tak jakby. Mm-hmm. Tak jakby jest to podejście bardziej permakulturowe, mniej konsumpcyjne.
To jako świadomi ludzie lasu, no to Dominika, teraz trochę o świadomości.
Mm-hmm. A propos świadomości, myślę, że to jest ważne, żeby pamiętać o tym, że istnieją inne alternatywy do tego, jak korzystamy z dóbr w ogóle. I na przykładzie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli choćby o odpadach, o plastiku, to warto sobie spróbować wdrożyć taki nawyk, żeby nie brać kolejnej siatki na przykład w sklepie i pakować w nią każdej kolejnej rzeczy, tylko żeby spróbować używać czegoś, co jest, nie wiem, z materiału, co uszyliśmy sami. Myślę, że jest sporo takich nawyków, które moglibyśmy mieć innych, zupełnie nowych, niekoniecznie takich, które nas prowadzą do tego konsumpcyjnego trybu. Więc ta świadomość tego, że istnieją alternatywy, jest czymś, co jest po prostu istotne.
Mhm. Ja myślę, że takim dla mnie magicznym słowem jest uważność. To znaczy, żeby mieć uważność na to, co się robi w życiu, jakie decyzje się podejmuje i za każdym razem wiedzieć, że to jest takie małe coś, ale to małe coś, jak wszyscy dołożymy, a nas jest wiele, wiele milionów, wiele miliardów, to możemy zrobić wielką zmianę. I po prostu taka uważność na to, czy ja muszę zrobić to tak, czy ja muszę jechać samochodem samemu, czy ja potrzebuję kolejnego t-shirta, czy ja mogę tą rzecz użyć jeszcze raz, albo używać jej dłużej. To są małe ruchy. Tu nie chodzi o to, żeby teraz przestać kompletnie zmienić swoje życie i chodzić boso, co jest super oczywiście, ale...
Ja tylko dodam, że Dominika tutaj po studio chodziła boso, za co w ogóle szacun.
Tak, ale na przykład to chodzenie boso nas uwrażliwi na wiele innych rzeczy, które się dzieją dookoła. Mhm. Taka prosta rzecz i właśnie takich małych, codziennych decyzjach, które podejmujemy czasami świadomie, czasami nieświadomie, jak zaczniemy je podejmować świadomie, to dużo możemy zmienić. Nie chodzi o heroizm, chodzi po prostu o małe ruchy wykonywane uważnie.
Dokładnie, bo jak sobie postawimy poprzeczkę 40 metrów nad sobą, no to nie przeskoczymy jej, po prostu staniemy pod nią i stwierdzimy, okej, no to jednak chyba nie mogę zmienić swojego życia, nie mogę żyć w bardziej zrównoważony sposób. A tak naprawdę małe kroki, to że, nie wiem, rezygnuję z produktów, które posiadają olej palmowy, bo nie chcę wspierać plantacji palm olejowych, tak? Na przykład. Mhm. To już jest jakiś duży krok i wydawałoby się, że nieznaczący, ale jak znaczący, kiedy zaczynamy o tym mówić, kiedy zaczynamy uświadamiać osoby w naszym otoczeniu, pokazywać im, że można żyć w sposób, który jest wcale nie bardziej ograniczony, a wykorzystuje alternatywy.
Tak, na przykład mięso. Nie? To znowuż, żeby nie musisz stać się teraz weganinem i rezygnować ze wszystkiego, ale może nie musisz jeść mięsa 3 razy dziennie. Mhm. A to już będzie miało dużą zmianę na planetę.
Tak,
będzie miało dużo wpływ na planetę.
Bo spożywanie mięsa, poza uwalnianiem gazów cieplarnianych, też wpływa na wylesianie, prawda? Bo to miejsce jest potrzebne pod trzodę czy bydło. Ja przyniosłem taką książkę dzisiaj ze sobą tutaj do studia, Dobry Przodek, Zupa Studio. Lasy. Poznaj fakty, zainspiruj się, zmieniaj świat. To jest książka, nad którą objęliście jako Fundacja Las na Zawsze. O tym dzisiaj jeszcze powiemy. Patronat honorowy i część zysków ze sprzedaży tej książki też trafia do Was. Mi się ta książka bardzo spodobała. Tutaj jest 9+, i trochę mi wstyd, ale dużo się z niej nauczyłem, bo jest tutaj i leśnym ogrodnictwie, jest i o leśnym rolnictwie, jest o permakulturach, jest o sposobach ratowania lasów, o tym, jak wylesiamy świat, o zagrożonych gatunkach zwierząt. I dołożę tutaj jeszcze z tej książki, może pokażę do kamery, do tego, co powiedziałaś, jest taka certyfikacja FSC. I ten logotyp na produkcie oznacza, że ten produkt powstał z poszanowaniem lasów w sposób zrównoważony. Oczywiście te produkty bez oleju palmowego to jest kolejny dobry krok. Ograniczenie spożycia mięsa, niewyrzucanie rzeczy, czyli szukanie dla nich drugiego życia. Dla papieru, dla książek, dla pojemników, dla opakowań, z których możemy coś przecież zrobić, tak? Skórki arbuza mogą stać się kiszonymi skórkami arbuza przecież, tak? A opakowanie, jakaś duża puszka może stać się kwietnikiem. Więc takie rzeczy też róbmy. Nie kupuj tyle. Rezygnuj z paliw kopalnych. No i właśnie, no i tutaj mówiłeś o podróżowaniu samochodem, tak? No i ostatni tutaj punkt to jest sadź drzewa. I teraz właśnie pytanie, bo powiedzieliście, że sadzenie drzew nie pomoże, znaczy pomaga nam, ale nie uratuje nas, nie? To dlaczego warto sadzić drzewa? Jaka jest historia Fundacji Las na Zawsze, która przecież sadzi drzewa i jesteście jej integralną częścią i założycielami?
Myślę, że były dwa pytania.
Tak, to prawda.
Jedna historia to jest o fundacji. I oczywiście o tym chętnie powiemy, ale to nie my jesteśmy najważniejsi w tej opowieści, którą mówimy, tak? A druga to jest, dlaczego warto sadzić drzewa. Mhm. I duża część naszej rozmowy służyła temu, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Jaką funkcję spełniają drzewa, lasy dla planety i dla nas? Jeżeli teraz, znowuż duża część naszej rozmowy dotyczyła tego, jak my jako ludzie wycinamy te lasy. Więc jeżeli tych lasów ubywa, a ubywa ich cały czas, w tej chwili też pęk, spadają drzewa, to sadząc drzewa robimy lekki krok wstecz. Nie wiem, czy wystarczający w kategoriach ilości lasów, ale zawsze robimy krok w dobrą stronę, bo tak jak powiedziałem, jestem fanem drobnych kroków. Każdy niech posadzi jedno drzewo. Ej, 38 milionów drzew powstanie w Polsce. Nagle. A co to jest jedno drzewo posadzić? Każdy to może zrobić. Mhm. Więc w jaki sposób zawracamy tą rzekę, którą rozpędziliśmy, ten proces, który rozpędziliśmy. Mhm. I dlatego jest warto sadzić drzewa. Oprócz wielu innych rzeczy, że drzewa są dobre dla nas, dla ludzi, dla naszego ciała. Mhm. Więc miejmy ich jak najwięcej w okolicy. Miejmy jak najwięcej obok siebie. A jak nie obok siebie, to gdzie indziej. To, co one gdzie indziej robią, wróci do nas w ramach tego całego wielkiego systemu stabilizacji klimatu.
Tak, ja myślę sobie też, że tutaj idąc za myślą pana Tagore, który powiedział, że ten, kto sadzi drzewa, wiedząc, że nie usiądzie w ich cieniu, zrozumiał sens życia. I to sprowadza nas znowu do pytania, czy jesteśmy dobrymi przodkiniami, przodkami dla przyszłych pokoleń, czy kochamy dzieci naszych dzieci. I to też jest to, co wy robicie i każda osoba, która sadzi drzewo. Po prostu wykazuje się empatią do naszych wnuków. I to jest tym wszystkim piękne i to jest kolejny powód, żeby sadzić drzewa. O wielu tych powodach już dzisiaj też powiedzieliśmy, o relacji człowieka z drzewostanem, z echem leśnym, o dobroczynnym wpływie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. To teraz pytanie, jak sadzić te drzewa? I kto może sadzić drzewa?
Ja myślę, że jest taki... Pamiętasz, jak się nazywa ten gość, który proponuje, żeby sadzić żołędzie?
Nie, jakiś Czech.
Ale jest taka wspaniała praktyka, żeby jak żołędzie już spadną, czy no jeszcze nie teraz, ale jak się pojawiają, to żeby podczas spacerów leśnych im trochę pomóc. To znaczy pomóc tym dębom, my jako ludzie możemy to zrobić, podczas spaceru po prostu wykopać dołek na kilka centymetrów, nawet patykiem, wrzucić żołędzia do środka i przykryć ziemią, przykryć liśćmi. Jest szansa, że i to jeszcze najlepiej dość blisko drzewa matki. Jest szansa, że za jakiś czas któreś z tych drzew po prostu wyrośnie, a może nie miałoby takiej szansy, gdyby było na powierzchni ziemi i było zjedzone przez jakieś zwierzaki, czy nie wiem, zgniły po prostu, nie?
Ja już wiem, że ja to będę robił. Jeszcze miałem w ogóle ksywkę kiedyś dębu, bo jestem dębowski, to już totalnie się spina.
No więc jest to coś, co na pewno każdy może robić jesienią, więc każdy może sadzić drzewo, ale oprócz tego możemy też sadzić na większą skalę.
Znaczy, myślę, że znowuż, co ja mogę zrobić jako taki przeciętny Kowalska, Krzemiński, no to mogę pomagać tym drzewom wzrastać, tak jak powiedziała Dominika. Mogę, jeżeli posiadam kawałek ziemi, posadź tam parę drzew. Nic ci się nie stanie, a one będą wspomagać całe otoczenie. One dadzą ci cień, kiedy będzie strasznie gorąco. One zatrzymają wodę, które ci będziesz brakował. Więc to też możesz zrobić na ziemi, jeżeli jakoś posiadasz. Nie zachęcamy do takiej partyzantki, żeby pójść z łopatą w miasto i na linii metra posadzić drzewo. Bo to drzewo i tak musi być ścięte natychmiast. Jeszcze możemy dostać jakiś mandat za sadzenie drzew w miejscach, których nie wolno sadzić drzew, bo naruszamy jakieś instalacje i tam podobne. Sadzić drzewa możemy też, no, uczestnicząc w różnych inicjatywach, które robią to na większą skalę. Ja myślę, że nawet sadzenie drzew z leśnikami też jest ok, ale ja teraz nie wiem, czy chcę otwierać tą wielką puszkę pod tytułem Lasy Państwowe, bo to jest większa historia. Ale nawet sadząc drzewa, które wiemy, że będą ścięte, powodujemy, że przez jakiś czas ten las będzie rósł, ale też nasze połączenie z ziemią, z naturą będzie wzrastać. A jak będzie wzrastać, to będziemy bardziej uważni. Będziemy bardziej uważni, to zaczniemy mniej konsumować. Bęk, wracamy do tego samego. Robimy krok w dobrą stronę.
Czy są jakieś dobre pory na sadzenie drzew? Powiedziałaś, Dominika, o tych żołędziach jesienią. Jak to wygląda? Możemy zawsze posadzić drzewo, czy są konkretne momenty?
No wtedy, kiedy nie ma wegetacji i wtedy, kiedy nie ma mrozu. Czyli dwa razy do roku, nie? Wiosna i jesień.
To dotyczy się każdego gatunku drzewa.
Tak. Znaczy, generalnie, jak sadzimy sobie jedno drzewo w ogrodzie, to możemy posadzić je w dowolnym momencie, właściwie tylko musimy chodzić z konewką i podlewać i mamy szansę, że ono urośnie. Ale gdy mówimy o sadzeniu tysięcy drzew, dziesiątek tysięcy drzew, setek tysięcy drzew, czy jeszcze w miliony, no to już musimy to robić w inny sposób. I te drzewa, które sadzimy w lasach w naszej fundacji, jak w ogóle jak się sadzi lasy, ponieważ jest to duża ilość sadzonek, są sadzone w dwóch okresach, wiosna i jesień. Wczesna wiosna, późna jesień, wtedy kiedy już, tak jak powiedziała Dominika, nie ma wegetacji w roślinach, kiedy listków jeszcze nie ma, albo już zaczynają opadać, albo opadły, ponieważ sadzimy dosyć małe sadzonki, które mają odkryty system korzeniowy, nie mają ziemi i są bardzo wrażliwe. I najważniejsza rzecz, my tych sadzonek potem nie podlewamy. Nie tylko my, wszyscy, którzy sadzą lasy, nie chodzą potem z konewką, nie podlewają 10 tysięcy drzew na hektarze czy na 5 hektarach, bo by nie dali rady. Więc takie masowe sadzenie drzew odbywa się dwa razy do roku.
Potrzebne są deszcze po prostu też, tak?
Potrzebne jest, żeby drzewo było uśpione, bo wtedy łatwo przeżyje ten okres bez siedzenia w ziemi, kiedy sadzonka nie jest w ziemi i ma czas potem po zagrzebaniu korzonków, po uklepaniu ziemi i tak dalej, na to, żeby się wymościć, znaleźć te swoje połączenia z ziemią, kiedy już wystrzeli liśćmi, żeby już mogło normalnie żyć.
Jak takie piskle z pękającego jajka, nie? Które się później wykluwa. Piękne. To powiedzcie jeszcze, czy właśnie o tych sadzonkach, tak? Czy to jest tak, że są jakieś szkółki tych sadzonek, które prowadzicie i później taka sadzonka ląduje w docelowym miejscu, czy wy zakopujecie po prostu nasiona już w miejscu docelowym?
Okay. Chcielibyśmy mieć szkółki, ale nie mamy jeszcze szkółek.
Nie, znaczy posiadanie szkółki oznaczałoby posiadanie specjalnej ziemi, która jest przeznaczona tylko na hodowlę tych sadzonek. My korzystamy z szkółek, znaczy z sadzonek, które są dostępne na rynku. Staramy się kupować sadzonki po prostu w lasach państwowych. Jest to dosyć trudny proces, to znaczy gdy się sadzi jeden las, to jeszcze to można logistycznie opanować, ale gdy sadzi się 15 hektarów w różnych częściach Polski, to zaczyna być wyzwaniem i lasy państwowe są trudnym partnerem. Trudnym partnerem w kupowaniu różnych sadzonek różnych drzew. Lasy państwowe mają pewną swoją politykę sadzenia i dobierania gatunków, więc jeżeli my nie potrafimy znaleźć w pobliżu, bo też druga rzecz, że my staramy się kupować sadzonki lokalnie, to znaczy takie, które nie wiem, rosły, powstawały 50 km stamtąd, nie z 200, bo a, ślad węglowy, b, to ważniejsze może nawet, że ta sadzonka jest już w jakiś sposób zaklimatyzowana do tych warunków pogodowych, które są w danym rejonie. Czy to jest zimno, czy to jest ciepło, to już wszystko jedno. Mhm. Więc generalnie kupujemy sadzonki w szkółkach leśnych. Czy to są państwowe lasów państwowych, czy to są prywatne.
Jasne. To powiedzcie jeszcze, dlaczego otaczamy te sadzonki taką siatką? Bo zauważyłem czasem jakieś wbite paliki albo jakąś ochronę. Przed czym ma to chronić? Przed ludźmi, którzy podgryzają lasy?
No jasne. Jasne, że tak. Wszystkim. Nie, siatkę stawiamy dlatego, że sadzonki, które sadzimy, trochę już przeszły. To znaczy one i przeszły transport, i przeszły wykopywanie, i przeszły, no, trochę przeszły. Więc chcemy im zapewnić jak najlepsze warunki do wzrostu. A żeby to zrobić, potrzebujemy też zapewnić im taką przestrzeń, gdzie zwierzaki, przede wszystkim jeleniowate, nie będą zgryzały tych górnych części sadzonek, no bo wtedy rośliny po prostu mają mniejsze szanse na to, że będą wzbijać się do góry, będą próbowały jakoś rosnąć na boki, no a może być im po prostu trochę trudniej.
Ci wszyscy żarłacze lasu, tak? Te jelenie właśnie
tak.
I te różne.
No i nie chodzi nam teraz o to, żeby też je zagłodzić, prawda? Mm-hmm. Ale chcemy je po prostu skierować w inne miejsca i zapewnić tym naszym sadzonkom jak najbezpieczniejsze warunki.
Czyli rozumiem, że nie dość, że uprzykrzacie życie ludziom, którzy by chcieli sobie zjeść sadzonkę, to jeszcze zwierzętom.
Tak, tak.
Dokładnie,
jesteśmy okrutni, ale to wszystko czemuś służy. Znaczy, wyobraźmy sobie, że mamy jakiś teren, na którym jest posadzone 2000 pysznych sadzonek, no więc ten zwierzak przyjdzie tam i ma podane wszystko na patelni.
Na stole, nie? Będzie, stół szwedzki.
I będzie zgryzał końcówki, on nie zje całej sadzonki, on tylko zgryzie samą końcówkę, taką miękką, pyszną końcóweczkę, ale jak ją obetnie, to już w tym miejscu drzewo nie idzie do góry, tylko musi zacząć rosnąć krzywo. Więc żeby ochronić sadzonki przed zwierzętami, stawiamy płoty i będziemy te płoty zdejmować. Będziemy zdejmować wtedy, kiedy te sadzonki na tyle duże urosną, żeby już ten jelonek tam nie sięgał pyszczkiem.
Fundacja Las na Zawsze, którą stanowicie, w 2019 roku jesienią, tak, zaczęła działać. Wtedy posadziliście pierwszy las. Mówicie o sobie, że zabezpieczacie lasy formalnie, finansowo, społecznie i prawnie. To powiedzcie więcej, czym się zajmujecie i co to oznacza, te cztery obszary.
Okay.
A propos chronienia samego, w sensie zabezpieczania, tak?
Tak, zabezpieczania.
Dobra. I naszą ideą, i to jest w nazwie, właśnie jest las na zawsze, czyli las, który ma rosnąć zawsze, który nigdy nie będzie wycinany, bo 98% lasów w Polsce, wszystkie, które widzimy dookoła, to są lasy uprawne, które po to powstały, żeby kiedyś wyciąć. Za tym płynie pewna filozofia sadzenia i może jeszcze do tego dojdziemy, ale także filozofia tego, żeby je chronić. Chronić je przed chciwością różnych ludzi. I jakkolwiek my możemy mieć światłe idee i być święci, no to umrzemy, będą następni, nie wiadomo, kto przyjdzie po nas. Więc my staramy się to zrobić w taki sposób, żeby ten las był, no, rósł na zawsze. Te obszary, które wymieniłeś, to są, ponieważ po pierwsze własność prywatna, to znaczy no, wierzymy, że istnieje własność prywatna, która będzie bardziej chroniona niż po prostu niczyja. Tak? Więc zwykle lasy powstają na ziemiach, które fundacja kupuje. To nie jest konieczne, ale ta ziemia już do kogoś należy. Ziemia do kogoś należy i ma być obszarem leśnym. Mniej więcej połowę lasów sadzimy na ziemiach, które już są obszarem leśnym. To jest takie coś jak rejestr gruntów, gdzie każdy grunt ma swoją klasyfikację. Gdy jest obszarem leśnym, to trudno albo prawie niemożliwe jest zamienienie go w coś innego. W działkę inwestycyjną, w działkę budowlaną, w pole. Ta przemiana w drugą stronę jest bardzo trudna, więc my staramy się kupować ziemie, które już są leśne, bo w ten sposób pierwszy punkt, tam zawsze będzie rósł las na mocy ustawy. To jest zabezpieczenie formalne. Zabezpieczenie społeczne polega na tym, że każdy las ma swój teren, ma swoją nazwę, jest oznaczony na mapach Google, ale także jest sadzony z pewną społecznością. Czy to jest społeczność zielonych świrów, czy to jest społeczność jakiejś firmy. W każdym razie wierzymy, że ci ludzie, którzy sadzili ten las, albo ich następcy, będą połączeni z tym lasem i będą w przyszłości, ich następcy też mówili: ej, tu mój tata sadził las, zostawcie go w spokoju. Taki prosty trik, a też służy temu, żeby zabezpieczyć lasy.
Takie spółdzielcze trochę lasy, prawda?
W świecie idealnym tak byśmy chcieli. Wiesz, ja bym bardzo chciał, żebyśmy mogli w 500 osób kupić teren. Bo wtedy jest na pewno tego nikt już nie sprzeda, nic z tym nie zrobi.
Może jakieś narzędzia do crowdfundingu są też.
Ale kupowanie jest praktycznie mocno niemożliwe w ten sposób, bo te 500 osób musiałoby jednego dnia stanąć przy akcie notarialnym, a czytanie tego aktu notarialnego zająłby cały dzień, wymienianie tych wszystkich osób wiele razy. Nie?
Więc
to naprawdę byłoby trudne, ale to było zabezpieczenie społeczne. Ja najbardziej wierzę w zabezpieczenie finansowe. To znaczy, gdy my podpisujemy z jakąś firmą, z jakąś organizacją umowę na to, że my posadzimy za ich pieniądze las, bo my nie mamy swoich pieniędzy, my dostajemy pieniądze od ludzi, od firm, to jest tam taki punkt, że jeżeli kiedykolwiek fundacja zrobiłaby coś z tym lasem, usunęła drzewa albo sprzedała ten teren, to musi oddać darowiznę. Teraz, może to nie boli, ale za 50 lat plus wszystkie odsetki ustawowe będzie powodowało, że to będzie bardzo bolesne. Kolejnym formą zabezpieczenia jest na przykład to, że my te lasy sadzimy w miejscach, które z założenia nie są atrakcyjne. Nie są atrakcyjne, są oddalone od drogi, są nieużytkami, graniczą jakimiś lasami, nie ma do nich mediów. Jak nie są atrakcyjne, parcie na nich w przyszłości będzie mniejsze. Kolejnym zabezpieczeniem, które stworzyliśmy i próbujemy teraz lobbować, bo to jest taka już duża armata, to jest ustawa o lasach, obszarach społecznie chronionych, gdzie razem z WWF-em napisaliśmy ustawę i próbujemy znaleźć w parlamencie poparcie do tego, żeby ludzie mogli zgłaszać. Ten teren jest obszarem społecznie chronionym. On ma być wyłączonym z działań człowieka. Działań człowieka typu budowa. Tak? Więc te wszystkie elementy razem, żaden nie jest doskonały. Jeżeli państwo postanowi, tędy będzie autostrada, puści tę autostradę i to, że my będziemy protestować, prawdopodobnie nic nie pomoże. Ale tych wiele elementów przede wszystkim broni przed chciwością przyszłych pokoleń.
Tak, ważny wątek poruszyłeś, bo poza właśnie sadzeniem lasów i realnymi akcjami ważny jest ten aktywizm cały wokół tego właśnie, czyli te petycje, te listy do organów, wywieranie wpływu na producentów swoimi wyborami konsumenckimi, ale też opiniami w różnych miejscach, prawda? Także róbmy to. Myślę, że to jest też bardzo istotne, żeby każdy poczuł sobie takiego małego aktywistę, i znalazł 2 minuty tygodniowo, żeby o tym pomyśleć po prostu. Jest też poza waszą petycją teraz petycja WWF-u razem z IKEA i kilkoma innymi firmami, petycja klimatyczna skierowana do prezesa Rady Ministrów Polskiego, która ma na celu umożliwienie wprowadzenia edukacji klimatycznej w szkołach, w tym edukacji o lasach. Więc myślę, że to też jest ciekawy wątek. Ja to wrzucałem na grupę, na społeczność Dobry Przodek, więc zachęcam Was do przejrzenia. A Was też poproszę, jeżeli macie jakieś ciekawe informacje, to też wrzucajcie na grupę. Na pewno nasza społeczność chętnie się włączy. Jeszcze pytanie do Ciebie, Dominika. Właśnie jak byś powiedziała też więcej jeszcze o działaniach Fundacji Las na Zawsze, bo o zabezpieczeniu super powiedziałeś już Paweł. Dlaczego na zawsze? A teraz pytanie, Dominika, dlaczego las? I w jaki sposób las?
Dlaczego las i w jaki sposób las? Powiedziałeś o aktywizmie, powiedziałeś o tym, żeby to robić, żeby pisać, żeby się zgłaszać do różnych organów. Ja myślę, że przede wszystkim, żeby to robić, to trzeba czuć, po co to robić. To znaczy, to po prostu musi być szczerość w serduchu. Jeżeli ja czuję, że las jest dla mnie ważny, to będę chciała działać na jego rzecz, to będę chciała je sadzić, to będę chciała chronić lasy, to będę chciała wchodzić w ogóle w kontakt z tym tematem, nie? Więc myślę, że my jako fundacja, oprócz tego, że przeciwdziałamy zmianom w jakiś sposób, no to robimy to w twórczy sposób. I skupiamy się na tym, że to, co można teraz zrobić, no to działać proaktywnie, nie? Czyli sadzić, czyli tworzyć środowiska leśne, czyli edukować, czyli modelować pewne postawy społeczne, dzięki którym możemy później na szerszą skalę być świadomi i uważni, nie? W naszym otoczeniu, w naszym środowisku i rozumieć tę współzależność człowieka i całej planety, nie? Mhm. Więc już o samej fundacji mówiąc, no to jesteśmy fundacją, która sadzi i chroni lasy. Znaczy sadzi lasy, które są później chronione, mają nie być wycięte, z nich się nie pozyskuje drewna. To są lasy, które są bioróżnorodne. Przede wszystkim sadzimy gatunki liściaste, bo jak już wiadomo i o tym się zaczyna mówić coraz częściej, to właśnie gatunki liściaste będą miały większą szansę na przeżycie w Polsce niż gatunki iglaste. Ma to związek oczywiście z wodą i z tym, że po prostu będzie jej coraz mniej, będzie ją coraz trudniej pozyskać roślinom, mm-hmm. nie? No i oprócz tego, że sadzimy bioróżnorodnie, sadzimy też gatunki rodzime, czyli przywracamy bioróżnorodność w danych regionach Polski, taka jaka tam najlepiej służy. Dosadzamy krzewy, a propos jeszcze bioróżnorodności i zachęcamy inne zwierzaki, nie tylko ludzi, ale też ptaki, żeby rozsiewały dalej.
Jak się zachęca ptaki? Chciałbym to spróbować.
Sadzi się krzewy. I dzięki temu ptaki zjadają nasionka, lecą dalej, wypuszczają nasionka drugą stroną i zasiewają kolejne rośliny, nie? Mhm. Więc to robimy.
Macie ambicje, żeby rozwinąć się poza Polskę, czy chcecie się skupiać na naszym rodzimym podwórku?
Ja myślę, że tak daleko nie sięgamy. My jesteśmy stąd.
Ludźmi lasu.
Sadzimy tu i nadmieliśmy propozycje takie, żeby tam inwestować w Amazonii. Nie wiem, to pewne rzeczy trzeba puścić po prostu i zrobić pierwszy krok, tak. Zrobić następny krok, robić swoje, a dalej zaufać, że ta droga poprowadzi.
Żeby być spójnym z dobrymi wartościami i dać tej energii płynąć po prostu, prawda?
I po prostu jak nas życie poprowadzi do tego, że świat powie, hej, chcemy sadzić w Somalii, to nas tam prowadzi i będziemy sadzić
w Somalii. To później to zrobicie, dokładnie.
Ja też myślę, że w Polsce jest potrzeba. To znaczy ludzie dzwonią do nas i mówią, o, chciałam wspierać sadzenie lasów w Birmie, szukałam jakiejś takiej inicjatywy, która inicjuje procesy lasotwórcze, ale w Polsce nie mogłam znaleźć i nagle trafiłam na was i się okazało, że jednak jest coś, co działa w Polsce. Ja działam w Polsce, no to chcę też sadzić lasy w Polsce, nie? Na przykład mówię o osobach, które dzwonią do nas i proponują współpracę, nie? Czyli po prostu są jakąś małą firmą, która chce dzięki swojej sprzedaży też przy okazji sadzić lasy, nie? Więc jest ewidentnie potrzeba na to, żeby robić to w Polsce.
Myślę, że w każdym kraju, nie? Jakby Wielka Brytania to było kiedyś praktycznie wyłącznie lasy, w tym momencie to jest 13% z powodu działalności człowieka. I ja sobie też myślę, że to jest dobre, że sadzicie w Polsce i umożliwiacie ludziom w Polsce sadzenie, że ta lokalność tutaj jest istotna, bo mogę ten las zobaczyć. To też jest ciekawy czynnik, motywujący, prawda? Tak jak powiedziałeś, mogę go pokazać, tak? Rodzinie czy kiedyś tam dzieciom. I to jest też ważne dla naszych emocji. Ja sobie myślę, że jednocześnie poza tym, że sadzicie lasy, pomagacie światu, jesteście po prostu fajnymi ludźmi. Ja was już w tym momencie polubiłem. Gandhi powiedział, że to, co robimy lasom, jest odbiciem w lustrze tego, co robimy sobie nawzajem. Więc biorąc pod uwagę waszą miłość do lasu, podejrzewam, że macie też dobre emocje w stosunku do ludzi.
Ale my nie możemy siebie oceniać. Ja teraz się czuję zawstydzony.
Ja was zawstydzam. Ja was zawstydzam.
Święci ludzie, nie, jesteśmy normalni.
Jesteście normalni, nie powiedziałem, że nie. aczkolwiek uważam, że takie akcje są potrzebne, nie? I chciałem to docenić i za to Wam dziękuję, że robicie dobrą robotę. Ja Fundację Las na Zawsze wspieram, zachęcam też do tego słuchaczki i słuchaczy Dobrego Przodka. I teraz właśnie chciałem przejść do takich standardowych pytań, które zadaję każdej gościni, każdemu gościowi. Dominika, co dla Ciebie znaczy być dobrą przodkinią? W żołnierskim skrócie już Was poproszę o odpowiedź na te pytania.
W żołnierskim skrócie to trudne, ale myślę, że... Myślę, że w ogóle potrzebujemy przodków przede wszystkim dlatego, że oni mają bagaż doświadczeń, że są przez swoje życie połączeni z taką mądrością całej planety, że poprzez doświadczenia mogli się podłączyć do tej ogromnej sieci życia przez różne dołki, górki, które przeszli i dzięki temu mogą dawać przykład. Mhm. Ja sobie myślę o tym, że my jako gatunek, jako ludzie przez dużą część czasu żyliśmy w takich społecznościach plemiennych, nomadycznych, nie? I tam jak dziecko uczyło się życia, to tak naprawdę obserwowało. Przede wszystkim obserwowało, nie? I dzięki temu mogło wybrać, które czynności, które wykonują dorośli, najbardziej je interesują i w jaki sposób ma... I to, co później będzie je interesowało, nie? Co będzie dalej chciało robić, nie? I oprócz tego miało też wsparcie. Po prostu było trzymane przez społeczność ludzi w różnym wieku. Z różnymi doświadczeniami, różnymi perspektywami, nie? Gdzieś mam wrażenie, że współcześnie mamy rodzinę, która stanowi taką komórkę, powiedzmy, ale ona jest trochę słabsza. Trochę daje mniej możliwości...
Mniej tych przykładów też,
tak,
prawda? Dobrych wzorców.
Mniej możliwości znalezienia różnych perspektyw, nie? Mniej wolności po prostu w jakiś sposób to daje. Więc przede wszystkim myślę, że dobra przodkini to dobry przykład. Taki, za którym chce się iść, a nie taki, który mówi idź za mną.
Który wpływa na planetę w sposób zrównoważony, nie?
Jasne, tak. Jasne. Jakby myślę, że dobra przodkini współcześnie przede wszystkim pokazuje współzależności.
Super.
Pokazuje to, że jesteśmy jednym organizmem i to wcale nie jest tak, że ja sobie coś tu zrobię i to nie wpływa, tylko to ewidentnie wpływa na cały system, nie? Więc kwestia odpowiedzialności. Myślę, że dobra przodkini jest też odpowiedzialna, ale nie za bardzo, ani nie za mało za swoje życie i za życie innych, nie? Z którymi jest połączona.
Super. Paweł, co dla Ciebie znaczy być dobrym przodkiem?
Ja, zależy jak daleko spojrzymy w tych przodków, tych następców, nie? Bo nasze dzieci to będziemy tak sobie myśleć właśnie bardzo konkretnie, żeby ich dobrze wychować, żeby byli dobrymi ludźmi, żeby mieli empatię do innych. Do tej pory myślę, że było dobrym przodkiem, to tak właśnie odbywało się w ten sposób, tak linearnie, czyli że żeby moi najbliżsi następcy mieli dość pieniędzy, żeby przeżyć. Tak? Po prostu chodziło o kasę, o jedzenie.
Wykształcenie.
I to jest fair, ale myślę, że to, co się teraz zmienia i tego nas uczą lasy, to myślenie nie tylko o tych takich bardzo centralnych następcach po mnie, ale o tym, że tych następców będzie wiele, to nie muszą być moje dzieci, ale będą żyli na tym świecie i fajnie, żebyśmy zostawili im świat lepszy niż mamy.
Czyli bycie dobrym przodkiem to zostawienie świata lepszego niż zostaliśmy, nie?
Tak.
Świetnie. To jeszcze kolejne pytanie, też standardowe. Dzisiaj mamy kumulację, więc zazwyczaj słuchaczki, słuchacze podcastu mają jedno zadanie. Dzisiaj będą dwa zadania. Co dzisiaj albo w tym tygodniu prostego możemy zrobić w naszej strefie wpływu, żeby uczynić świat trochę lepszym miejscem, żeby być lepszymi przodkiniami, lepszymi przodkami. Dominika.
To ja mam taki pomysł. Zaprosić dwie osoby do tańca wspólnego. Choćby na 5-10 minut. Super. I to może być taniec w lesie.
Ale nie musi.
Nie musi.
A dlaczego wybrałaś taniec?
Bo myślę, że pokazuje, że jesteśmy nie tylko słowami i nie tylko myślą, ale też całą strukturą duchowo-cielesną, psychiczną.
Współzależną też, nie?
Tak.
Super.
No, dlatego.
Super, piękne. Paweł?
Jak powiedziałeś to pytanie, to pomyślałem po prostu idź do lasu. I myślę, że idź do lasu i zrób to uważnie. Czyli to, co opowiadała Dominika o kąpielach leśnych. Idź powoli, otwórz swoje zmysły, posłuchaj, tylko tyle. To dokąd cię zaprowadzi? Ja wierzę bardzo, że takie otwarcie się na otaczającą nas przyrodę coś zmieni. I to jest bardzo łatwy krok, bo można tam powiedzieć, a idź, pozbieraj śmieci, czy coś takiego konkretnego, ale właśnie bądź na chwilę z przyrodą, dowolnie pojętą. Możesz się przytulić do drzewa, a możesz pogłaskać psa, ale bądź z nim całym sobą, a nie z tym całym, co tam wszystko w głowie trzeszczy, a tutaj głaszczę psa. Nie. Swoją uważność na chwilę skieruj na przyrodę.
Dzięki. No. Na pewno wykonam oba te zadania. Obiecuję. Dzięki jeszcze raz. Ja dla was dzisiaj przyniosłem kawałek początkującego, może nie lasu, ale początkującej rośliny. Odcinki Dobrego Przodka wspiera Listny Cud, dostarczając dla gości mikroliście. To jest jakby krok dalej za kiełkami. Kiełki pewnie znacie jako część pożywienia. Tutaj już jest taka bardziej zaawansowana roślinka, którą można, a nawet należy spożywać, bo jest bardzo zdrowa. To jest hodowane w sposób zrównoważony, ekologiczny na farmie wertykalnej w Warszawie. Pozdrawiamy Matyldę i cały zespół Listnego Cudu. I mamy, słuchajcie, dzisiaj dla was czerwoną kalarepę. Kto chce?
Ja kalarepę lubię. Dobra. Czerwoną.
Czerwona kalarepa. Ona jest lekko gorzkawa, ale jest pyszna i bardzo dobra. I gorczyca została dla Dominiki.
Super. Gorczyca.
Gorzka.
Także zachęcam was do ścięcia sobie na kanapkę, do sałatki. Możecie nawet tak jeść. Tak też wiele osób, w tym ja, to spożywa. Po prostu sobie to obrywając. To jest biodegradowalna doniczka z kokosa, która też się rozłoży później.
Więc smakuje jak rzeżucha.
Więc smacznego. Dominika Zub, pseudonim Zuba, była moją gościnią. Paweł Krzemiński, pseudonim Krzemyk, był moim gościem. Ja was pozdrawiam i wam bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu Dobry Przodek. To była świetna rozmowa, poczułem się jak w lesie, ale nie wyprowadziliście mnie w las. Dziękuję za porcję wiedzy i widzimy się w tańcu i na spacerze po terenie leśnym. Dziękuję jeszcze raz.
Dzięki.
Dzięki bardzo.
Dzięki.